Witamy ponownie. Mały problem techniczny, ale takie rzeczy też się zdarzają. Powracamy do naszego tematu. Temat dzisiejszy naszych rozmów w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Mówimy o polskiej polityce historycznej. Naszym gościem jest pan dr Leszek Pieczak, historyk i publicysta. Bardzo serdecznie witamy, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam telewidzów.
Jest pan publicystą, jest pan historykiem, jest pan człowiekiem, który też pracował przez kilka lat w Instytucie Pamięci Narodowej, a to właśnie ten instytut jest powołany po to, żeby ta polityka historyczna była prowadzona, żeby ta pamięć historyczna była badana, wzmacniana, przekazywana. Dzisiaj mamy też szczególny dzień, nawiążemy do tego wydarzenia, to jest identyfikacja bohaterów narodowych, prawda, zabitych przez komunistycznych oprawców na tak zwanej łączce pochowanych. Dzisiaj ich nazwiska mogliśmy w 100% potwierdzić, że to oni. Jest to ważny dzień, panie doktorze.
No więc właśnie, jest to ważny dzień, bo odnaleźliśmy kilku bohaterów antykomunistycznego podziemia, ale w tym miejscu zachodzi pytanie, dlaczego trzeba było aż 20 lat, żeby znaleźć kolejne ofiary, kolejne szczątki bohaterów antykomunistycznego podziemia. Przez 20 lat tego nie udało się zrobić. Znalezienie szczątków uczestników wojen, uczestników walki o niepodległość, o wolność, to obowiązek każdego państwa. W krajach zachodnich wielką wagę przywiązuje się do tego. Amerykanie na przykład jeszcze po 40 latach szukają od zakończenia działań wojennych, po 50 szukają szczątków swoich żołnierzy. Ale robią to systematycznie i robią to od dawna. U nas niestety dopiero kilka lat temu zaczęliśmy szukać szczątków żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Szacuje się, że jeszcze może być około 30-40 tysięcy w ogóle wszystkich ofiar komunistycznego reżimu, ofiar zamordowanych w latach 40., w latach 50., których ciała zostały pogrzebane w bezimiennych mogiłach. No i przed państwem polskim stoi obowiązek, jest obowiązek, aby te szczątki odnaleźć, zidentyfikować i pochować godnie z honorem. To niewątpliwie jest obowiązek polskiego państwa, jak zresztą każdego innego państwa. Na pewno to wydarzenie musimy odbierać pozytywnie, ale ono uświadamia nam jednocześnie, jak dużo jeszcze w tym zakresie musimy zrobić w najbliższych latach.
No właśnie. I wracamy do tematu. No i pytanie z punktu widzenia naukowca, historyka. Czym jest dobrze prowadzona polityka historyczna? Co ona oznacza? Czy to są... Bo tak, gdybyśmy zapytali jakiegoś człowieka na ulicy, to myślę, że tam co drugi, co piąty by powiedział, no to są filmy historyczne, to są dobre publikacje, to są marsze patriotyczne, nagłaśniane, ale wiemy, że chyba definicja jest nieco szersza.
To bardzo trudne pytanie. Ja osobiście nie znam i nikt do tej pory nie dał dobrej definicji polityki historycznej. Znacznie łatwiej jest opisać, czym ta polityka być powinna. Ja może posłużę się takim prostym przykładem z innego podwórka, a mianowicie z Francji. Jeśli ktoś z państwa był w Muzeum Armii w Paryżu, no to bardzo szybko zorientuje się, na czym polega polityka historyczna Francji. Otóż w tym muzeum zaprezentowana jest historia chwały oręża francuskiego. Tam nie ma klęsk, nie ma tych złych momentów z francuskiej historii. Mamy pokazaną chwałę Francji, chwałę oręża francuskiego, wielkie bitwy, wielkie zwycięstwa. I tak Francja prowadzi swoją politykę historyczną. Pokazuje te wydarzenia, które mają przynieść chwałę Francji, które dowodzą pewnej dumy, pewnej wielkości tego państwa. My w Polsce też musimy prowadzić politykę historyczną. Tą politykę prowadzi dzisiaj zresztą każde nowoczesne państwo. Ona obok polityki gospodarczej, zagranicznej jest taką w ogóle integralną częścią polityki. Krótko mówiąc, my musimy również prezentować swoją historię w określony sposób, mówić o tym, czego świat nie wie, mówić o polskim czynie zbrojnym w czasie II wojny światowej, mówić o fenomenie polskiego państwa podziemnego, mówić o antykomunistycznym podziemiu, mówić o wielu innych rzeczach, a przede wszystkim o tym, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej, jedną z największych. I to Polska, ze strony polskiej były wysiłki, aby nieść pomoc ofiarom Holokaustu. Tego świat nie wie. My musimy dzisiaj taką politykę prowadzić. Ta polityka przede wszystkim musi być skierowana na zewnątrz naszego państwa, czyli dla odbiorcy zagranicznego. Jeśli takiej polityki nie będziemy prowadzili, no to cóż, ten negatywny obraz przeszłości Polski, negatywny obraz roli Polski w czasie II wojny światowej może zostać utrwalony. Wtedy ja nie wyobrażam sobie prowadzenia w ogóle przez Polskę polityki zagranicznej, jeśli będziemy mieli negatywny obraz historyczny Polski.
Czyli my poniekąd, panie redaktorze, nie musimy własnych obywateli przekonywać do tego, żeby znać historię, znać fakty, popularyzować historię, no bo to się rozumie, że rodzina, szkoła, nie wiem, środowisko powinno o to zadbać, ale wiemy, że również i tam trzeba, czyli do wewnątrz sięgnąć, prawda, wzmocnić.
Tak, oczywiście. No, polityka historyczna ma zarówno ten wymiar zewnętrzny, zagraniczny, ale i wewnętrzny. W wymiarze wewnętrznym oczywiście prowadzą je instytucje państwowe, organizacje samorządowe, ale polityka historyczna ma również miejsce na poziomie inicjatyw obywatelskich, inicjatyw społecznych. I ona się jakoś w Polsce toczy. Ja nie mówię w tej chwili o zaangażowaniu instytucji państwowych, centralnych w politykę historyczną, ale na poziomie instytucji samorządowych, na poziomie inicjatyw obywatelskich ta polityka się toczy. Mamy tego wiele przykładów, chociażby sprawa antykomunistycznego podziemia, czy wielu innych tematów historycznych, które są obecne, które są prezentowane społeczeństwu. O wiele większym problemem jest w tej chwili ta polityka w wymiarze zewnętrznym, zagranicznym, niż w wymiarze wewnętrznym.
Teraz tak troszeczkę może patrząc na sąsiadów, tak, czy to jest polityka historyczna, panie doktorze? Jeżeli na przykład widzimy, że na przykład takie filmy, nasze matki, nasi ojcowie są produkowane, przychodzą do Polski, albo też inne filmy, no, tworzące taką aurę, że za jakiś czas to naprawdę będziemy musieli dużo szukać gdzieś, żeby się dowiedzieć, kto naprawdę II wojnę światową rozpoczął. Albo też i kiedyś polityka Kremla, prawda, która w państwach ościennych tak działała, żeby na przykład daty wymazywać, tego typu jak 11 listopada, dawać anty, że tak powiem, przekaz tego przekazu prawdziwego. Czy tak można wpływać? Znaczy to jest forma pewnego zakłamania, prawda, historii i chyba tak nie można.
No oczywiście Niemcy prowadzą bardzo intensywną politykę historyczną. W tej polityce dzisiaj chodzi o to, żeby pokazać, żeby przedstawić Niemcy w czasie II wojny światowej jako nie jako sprawcę wojny, tylko jako jedną z ofiar. Niemcy dzisiaj mówią tak.
Rozpoczęła się wojna, prawda?
Rozpoczęła się wojna, ale to na Niemcy były dywanowe naloty, na niemieckie miasta spadały tysiące bomb, niemieccy cywile ginęli, niemiecka ludność została wypędzona z Polski, Czechosłowacji, Węgier i wielu innych krajów, więc my mamy prawo czuć się ofiarami II wojny światowej. No i ten przekaz jest właśnie taki. Ale dzisiaj Niemcom w polityce historycznej chodzi o jeszcze jedną rzecz, o wiele ważniejszą dla nich. Mianowicie o to, żeby zmienić świadomość historyczną dzisiejszych Niemców. Po wojnie alianci narzucili Niemcom pewne poczucie winy za wybuch wojny, za to, że ona była. I Niemcy dzisiaj chcą się wyzwolić z tego poczucia historycznej winy. Dzisiaj pokazują II wojnę światową w takiej perspektywie, że oto wcale nie było tak, że Niemcy masowo popierali nazizm, narodowy socjalizm, a pokazują to tak, że no, w gruncie rzeczy wszyscy Niemcy mieli jakieś dylematy w związku z nazizmem i Hitlerem. Czyli próbują to relatywizować. Chodzi właśnie o to zdjęcie poczucia historycznej winy, stworzenie takiej świadomości, że Niemcy są jedną z ofiar II wojny światowej. To oczywiście ma swoje polityczne cele podyktowane bieżącą polityką, bieżącymi politycznymi aspiracjami Niemiec, które chcą być mocarstwem. No ale ta polityka niemiecka dzisiaj jest bardzo ekspansywna i ona bardzo mocno dotyka polskiej historii. Film Nasze Matki, Nasi Ojcowie w gruncie rzeczy bardzo mocno relatywizuje postawy społeczeństwa niemieckiego i społeczeństwa polskiego. Zdejmuje ten ciężar zaangażowania w nazizm, w hitleryzm ze społeczeństwa niemieckiego i przypisuje społeczeństwu polskiemu udział w Holokauście. Ten film dość mocno to pokazuje.
No właśnie, no jest taki film, to strona niemiecka, ale myślę, że strona polska powinna stworzyć jakąś kontrpolitykę historyczną czy antypolitykę historyczną niemiecką, nie wiem jak to nazwać, żeby odpierać tego typu ataki, no bo to jest atak, a my jeszcze taki film sprowadzamy, emitujemy, tworzymy dyskusję, prawda, taką w gronie rodzinnym, no bo to jest takie zaproszenie Polaków i mówimy, no jak to było, no może nie do końca to mówi, jak jest naprawdę. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, czy my potrafimy, no poprzez nasze możliwości, mówić o tej historii właśnie Niemcom, właśnie Rosjanom, nie wiem czy jeszcze komuś, no może... Może jeszcze Francji, prawda?
Może jeszcze Francji. No więc właśnie, no, to jest przede wszystkim wynikiem tego, że instytucje polskiego państwa, te centralne instytucje, MSZ, Ministerstwo Kultury, jak gdyby zrezygnowały z prowadzenia polityki historycznej, z jakiegokolwiek zaangażowania swojego w obszarze historii.
No przerwę to, kiedy zrezygnowały? W jakim czasie?
Ja myślę, że to stało się po 2007 roku. Po 2010 roku mamy już do czynienia z sytuacją takiego ewidentnego porzucenia polityki historycznej. Ale co to powoduje? No to powoduje przede wszystkim to, że my dajemy głos, dajemy miejsce innym narracjom, narracji niemieckiej, negatywnie nas przedstawiającej w czasie wojny i narracji rosyjskiej, która również przedstawia negatywnie Polskę w czasie II wojny światowej. Bo ja przypomnę tylko, że Rosjanie deprecjonują polski czyn zbrojny, deprecjonują polskie państwo podziemne i generalnie przedstawiają Polskę jako kraj, który nawet nie potrafi być wdzięczny za sowieckie wyzwolenie przeszłości. Czyli krótko mówiąc, my nie prowadzimy swojej polityki historycznej, dlatego bardzo łatwo nam jest narzucana narracja historyczna niemiecka i rosyjska. Nie robimy takich filmów historycznych, które pokazałyby Polskę, polską historię, czy II wojnę światową. Dzisiaj film historyczny jest jednym z takich najlepszych, najbardziej skutecznych narzędzi polityki historycznej. No tego po prostu nie ma i my na tym polu przegrywamy. Dlatego tutaj niezbędne są działania, aby podjąć taką politykę historyczną, która była przede wszystkim pewną kontrą wobec polityki historycznej Niemiec i Federacji Rosyjskiej, czyli Rosji. Tego nie ma. To dzisiaj wydaje się być nawet polską racją stanu.
A taki moment przełomowy jednak był, tutaj panie doktorze, myślę, że rok 2005, prawda, kiedy nowy prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński wtedy obejmował swoje stanowisko. Ten czy ten taki kierunek polityki historycznej był bardzo konkretny. Wtedy czuło się. Powstawały inicjatywy, chociażby filmy patriotyczne, dokumentalne, kalendarium historyczne, które możemy oglądać na TVP Historia i w ogóle także IPN takiego napędu szczególnego dostał, no bo i prezydent, ale też pan prezes Kurtyka, jeżeli się nie mylę, to objął kiedy prezesurę?
W 2005 roku.
2005, no właśnie. Te dwa takie fakty dosyć mocne.
No tak, no myśmy dobrze zaczęli. No, ta pierwsza taka inicjatywa sformalizowana polskiej polityki historycznej, to ja przypomnę państwu, to było otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego 30 lipca 2004 roku, które było niebywałym sukcesem, które po raz pierwszy pokazało światu historię Powstania Warszawskiego. Świat o tym wcześniej nie wiedział. Gigantyczna reklama nie tylko Warszawy, ale i Polski. Świetnie pokazana historia, świetnie opowiedziana historia Powstania Warszawskiego. Potem były kolejne inicjatywy. Mieliśmy cały szereg inicjatyw dotyczących żołnierzy wyklętych, publikacje, pomniki, program nawet prezydencki. Ja przypomnę, że mamy w tej chwili Dzień Żołnierzy Wyklętych, który co roku obchodzimy w marcu. To również było z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mieliśmy bardzo mrówczą pracę Instytutu Pamięci Narodowej. Te prace zaczęły się w zasadzie zaraz po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, ale w latach 2005-2007 mieliśmy wiele takich monumentalnych dzieł wydanych i opublikowanych.
No właśnie, przed sobą, panie doktorze, tam mamy też przebitki, możemy zobaczyć, ale aż trudno to podnieść do góry, bo to waży kilka kilogramów, Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego i to bodajże jeszcze w języku angielskim są tam skróty, przypisy, dzieło kilkudziesięciu historyków IPN-u. Do nas to trafiło, jeżeli się nie mylę, to był taki prezent, bo wtedy jeszcze jakoś tak gościliśmy często historyków IPN-u. Przyszedł do radia, mogliśmy go mieć, bo myślę, że to no nie każda rodzina może sobie zakupić tego typu atlas, prawda? Na pewno to jest pewien konkretny koszt, ale myślę, że każda szkoła powinna mieć. Ale no co napędza tego typu inicjatywy, żeby na przykład powstał taki atlas, zebrać taki ogrom konkretnej pracy? Jak to jest? Jakaś decyzja? Jest zapotrzebowanie? Ktoś daje środki? No bo to chyba jest jakaś taka droga.
To był cały program badawczy, który został uruchomiony w Instytucie Pamięci Narodowej. W dużej mierze taką osobą, patronem, która przyspieszyła tę pracę, była osoba świętej pamięci Janusza Kurtyki. Ja przypomnę jedynie, że profesor Janusz Kurtyka był tym polskim badaczem, który tak na dobrą sprawę już w latach 90. zainicjował badania nad antykomunistycznym podziemiem. Gdy zaczął się ten program, to on tutaj dużą rolę odegrał. I przypomnę Państwu, w 2008 roku ten atlas został opublikowany, zaprezentowany opinii publicznej. No jest to monumentalne dzieło. Powstał w ciągu w zasadzie 2-3 lat. Średnio taki atlas powstaje w ciągu kilkunastu lat, atlas historyczny. Ten powstał dość szybko. Obejmuje w zasadzie całość antykomunistycznego podziemia na ziemiach polskich. Jest zilustrowany bogato fotografiami archiwalnymi. No w zasadzie jest to podstawowa rzecz dzisiaj, jeśli chodzi o antykomunistyczne podziemie. Do tego sięgają nauczyciele w szkołach, do tego sięgają uczniowie, do tego sięgają historycy, publicyści. Czyli krótko mówiąc, mamy wydawnictwo, mamy pełne takie kompendium wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia i to jest niebywały sukces, że udało się to zrobić.
Są zdjęcia, daty, opisy i mapy.
Jest kalendarium, są mapy, są zdjęcia, są charakterystyki poszczególnych ogniw konspiracyjnych, od obszarów, okręgów, po inspektoraty, obwody. Są walki opisane w poszczególnych okresach.
Nie wiem, czy mamy zdjęcia tam wcześniej.
No jest to naprawdę imponujące wydawnictwo, no bo po raz pierwszy udało się ten kilkunastoletni okres antykomunistycznego podziemia zawrzeć w jednym wydawnictwie, pokazać go w sposób taki skondensowany, analityczny i nowoczesny, ciekawy. No, Atlas został zresztą przygotowany przy współpracy z geografami, bo istniała potrzeba rysowania map. Ale mamy kompendium wiedzy. To jest jedno z tych wydawnictw, które przygotował IPN pod
no, tych
prezesurą
dziesiątki,
Janusza
Kurtyki. Powiedzmy, a nie setki, prawda?
Tak, ale mamy cały szereg innych. Mamy monografie poszczególnych ogniw konspiracji antykomunistycznej. Mamy słynny polski słownik konspiracji antykomunistycznej, który wydawany jest w systemie holenderskim. On zawiera wszystkie biogramy żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W tej chwili jest już chyba siódmy tom.
Chociażby ten przykład, tu mamy rotmistrza Pileckiego, prawda?
Też tak, jest. Rotmistrz Witold Pilecki to również jest wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, przygotowane przez pana Jacka Pawłowicza. To jest również wydawnictwo, które zostało przygotowane w oparciu o te archiwalia, które znalazły się w IPN-ie, te akta, te materiały fotograficzne. W zasadzie to jest pierwsza i taka jedyna rzecz do tej pory, jaka dotyczy rotmistrza Pileckiego. Rzecz źródłowa przede wszystkim.
Mhm. Czyli tak, polska polityka historyczna, panie doktorze, jeszcze w tytułem wstępu. Kto, jakie podmioty są za nią odpowiedzialne, idąc strona państwowa, nie wiem, strona lokalna?
No więc przede wszystkim polityka historyczna odbywa się, powinna się odbywać na takich trzech poziomach. Pierwszy poziom to są instytucje państwowe, instytucje centralne, które przede wszystkim odpowiadają za prowadzenie polityki historycznej na zewnątrz państwa.
Prezydent, premier?
Prezydent, premier, MSZ, Ministerstwo Kultury. To są te instytucje, które powinny odgrywać kluczową rolę w organizowaniu, w kreowaniu polityki historycznej. Oczywiście one odgrywają również rolę w kraju, ale ich rola jest przede wszystkim, jest znacznie większa za granicą, bo oni odpowiadają za ten historyczny przekaz Polski na zewnątrz. To jest ten pierwszy poziom. Drugi poziom polityki historycznej odbywa się na poziomie instytucji samorządowych, samorządów i organizacji pozarządowych, wszelkiego rodzaju fundacji, stowarzyszeń. One organizują różnego rodzaju inicjatywy upamiętniające konkretne wydarzenia. One organizują całą politykę pamięci w praktyce. I z tym mamy do czynienia, bo jak prześledzimy inicjatywy, jakie są podejmowane przez polskie samorządy, to w dużej mierze są to inicjatywy, które upamiętniają żołnierzy antykomunistycznego podziemia, polski czyn zbrojny, polskie ofiary, polski w ogóle wysiłek w czasie II wojny światowej. To widzimy. To się odbywa niejako samoczynnie na tym poziomie samorządowym. No i trzeci, ten szczebel polityki historycznej, on się odbywa na poziomie inicjatyw społecznych. No jest on wynikiem aktywności w obszarze przeszłości, w obszarze historii konkretnych obywateli. Mamy do czynienia z jakimś pomysłem, z jakąś tablicą, z jakimś pomnikiem, czy z jakimś konkretnym już przedsięwzięciem mającym upamiętnić fragment polskiej historii. Zazwyczaj tej najnowszej, II wojna światowa i okres powojenny. I z tym mamy również do czynienia. I to są te trzy najważniejsze segmenty polityki historycznej. Ale aby polityka historyczna była skutecznie prowadzona, najlepiej dokonać instytucjonalizacji tej polityki, a więc powołać jakieś ciało, które by koordynowało współpracę tych wszystkich instytucji i na tych wszystkich poziomach i to by usprawniło i pomogło generalnie w takim konstruowaniu tej polityki i takim bieżącym prowadzeniu tej polityki. Na to oczywiście muszą być przeznaczone pieniądze. To jest rzecz najważniejsza. Te pieniądze muszą znaleźć się w budżecie państwa, niezależnie od deficytu budżetowego i niezależnie od stanu finansów publicznych. Musimy robić filmy historyczne przede wszystkim, bo za pośrednictwem filmu najbardziej oddziaływuje się na świadomość historyczną, co pokazały przykłady Niemiec i Rosji. Krótko mówiąc, ta polityka musi być prowadzona przez państwo zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicą, chociaż jak powiedziałem, ten wymiar zewnętrzny polityki historycznej jest dzisiaj jeszcze ważniejszy jak ten wymiar wewnętrzny i musimy prowadzić to sukcesywnie przez wiele lat. Być może wtedy odwrócimy te negatywne tendencje, zahamujemy tą narrację niemiecką i narrację rosyjską, która jest negatywna dla Polski, ponieważ przedstawia Polskę w złym świetle.
No i panie doktorze, mieć chyba jeszcze nie wiem, takie vademecum, jakąś taką mapę drogową, punkty, jak reagować na tego typu polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne, na zakłamania historyczne, automatycznie, nie wiem, ambasady, konsulaty, mieć, co powinni robić, jaka kolejność, gdzie telefonować, gdzie monitorować, nawet mieć takich ludzi, którzy by to potrafili znaleźć, wyszukiwać, czy w internecie, czy w publikacjach prasowych, prawda, żeby była ta szybka taka, no, że tak powiem,
reakcja
i skuteczna, no bo to,
skuteczna.
To, że tylko ktoś gdzieś tam wypowie się, albo że ubolewanie, no to jeszcze jest mało. Musi być konkretna reakcja dosyć znacząca.
Właśnie. Polskie obozy koncentracyjne to jest ten problem w obszarze historii, który jest najtrudniejszy dla nas. Ja przypomnę telewidzom, że te polskie obozy koncentracyjne to jest termin wymyślony w ogóle w czasach, w początkach Republiki Federalnej Niemiec. Zachodnio-niemiecki wywiad Reinharda Gehlena wymyślił ten termin, chcąc zdjąć część odpowiedzialności za Holokaust z Niemców. No i to jakoś zafunkcjonowało po kilkudziesięciu latach. Dzisiaj mamy już nagminnie do czynienia z tym, że zachodnie media, zachodni politycy, w ogóle na Zachodzie używa się terminu polskie obozy koncentracyjne. I tutaj rzeczywiście musimy dopracować jakichś takich systemowych rozwiązań. Po pierwsze, musimy dokonać pewnej penalizacji takich rzeczy jak polskie obozy koncentracyjne, czyli wprowadzenia do kodeksu karnego zapisów, które by umożliwiały ściganie tych wszystkich, którzy posługują się terminem polskie obozy koncentracyjne. Polski MSZ musi być wyposażony w specjalne fundusze, aby móc natychmiast podejmować działania wobec wszystkich osób i instytucji na Zachodzie, które posługują się terminem polskie obozy koncentracyjne. Musi, krótko mówiąc, wynająć adwokatów, skierować sprawę do sądu, egzekwować to. To są duże pieniądze. My tego nie robimy. Niestety polski MSZ nie reaguje albo reaguje z wielkim opóźnieniem na problem polskich obozów koncentracyjnych. I rzeczywiście ten problem to jest jeden z najważniejszych takich problemów związanych z polską polityką historyczną. Problem polskich obozów koncentracyjnych.
To jest aż po prostu czasami nawet takie dramatyczne, ale nawet śmieszne. Jak można po tylu latach, ale można, bo to jest jakaś taka metoda, żeby to odium agresora zmieść przez to, że się z ofiarą, prawda? Bo mówimy, że no to mówią nie my, ale strona niemiecka, no to tam też ginęli, prawda, Niemcy, nie? Bo można byłoby znaleźć kilka przypadków, że na przykład byli też, wiemy, że Hitler na przykład do takich obozów też dawał chorych psychicznie, prawda, czy na przykład no też Cyganie są, chyba dobrze pamiętam, z obywatelstwem niemieckim, nie? Byli również tam umieszczani, a to były tylko no, marginalne sprawy oczywiście, natomiast narracja jest przedstawiona w ten sposób, że no, myśmy też byli ofiarami tego systemu. Tak nie było.
Tak nie było. No właśnie, ten termin polskie obozy koncentracyjne, on sam w sobie jest takim semantycznym kłamstwem. Gdy pytamy na Zachodzie, dlaczego używają terminu polskie obozy koncentracyjne, więc oni spokojnie odpowiadają, że no przecież te obozy koncentracyjne były w Polsce. Mówimy polskie obozy, żeby geograficznie było jasne, że one były w Polsce. I to jest właśnie ten problem. Ale w przekonaniu dzisiaj obywateli Zachodu, większości młodych ludzi, no, przekonanie jest takie, że rzeczywiście no, te obozy, jak były w Polsce, to Polacy coś musieli mieć z nimi do czynienia. Czyli krótko mówiąc, my użyczyliśmy takiego...
No, trzeba długo tłumaczyć, jak wytłumaczyć, że to było na terenie Polski. Przecież teren Niemiec był bardzo szeroki, można było mieć wszędzie. A jednak to było, no bo to była ta niemiecka...
No więc właśnie, nie mówi się o obozach jako o pewnym wytworze hitlerowskiego państwa, hitlerowskich Niemiec, tylko mówi się o tych obozach jako o polskich obozach koncentracyjnych. Naziści w ogóle zostali gdzieś odnarodowieni. Dzisiaj polityka historyczna Niemiec, no to generalnie nie mówi już o tym, że naziści to Niemcy.
Byli,
prawda?
Niemcy i naziści.
Byli Niemcy i naziści. I generalnie można zrozumieć tyle, że spora część Niemców, jak nie większość, miała dylematy z nazizmem. Nawet kontestowała nazizm. Taki niestety jest przekaz. No z tym musimy walczyć. To jest bardzo trudny problem. I tutaj sukcesy będą, praca na jakiekolwiek sukcesy będą trwały latami, ale my musimy wreszcie systemowo podjąć tutaj działania, żeby polskie placówki zagraniczne przedstawicielstwa polskiego państwa podejmowały realne, konkretne działania i robiły wszystko, aby ci, którzy posługują się tym terminem, byli pociągani do odpowiedzialności.
I oczywiście tak? Nie chodzi, żeby coś tam na nowo odgrzewać, czy jakieś animozje potęgować, tylko po prostu nawet mieć konkretne argumenty, żeby pewne myśli, tezy wyśmiać po prostu. Nawet na polu historycznym, naukowym podawać dane, daty, liczby, prawda, cytaty, ja nie wiem co, nawet zdjęcia jeszcze, przecież jeszcze są, no ale jak słyszę, że już jest, jakiś jest plan, żeby część muzeum w Auschwitz przenieść do Nowego Jorku, żeby nie było tyle tych okularków, prawda, czy bucików dziecięcych, czy włosów, no bo to są, tam się tłumaczy, to są resztki po człowieku, nie, więc należy się im jakiś tam szacunek, ale tam wcale nie widzę, że to nie było szacunku do tego, tylko, że no to przeraża, bo rzeczywiście wizyta w Auschwitz-Birkenau, w tych muzeach, w ogóle na tym terenie przeraża, daje do myślenia, paraliżuje, no i wychodzący stamtąd nie ma wątpliwości, kto to zrobił. I to jest też polityka historyczna, powinna to bardzo mocno...
No tak, rzeczywiście, ale ja przypomnę, że programy nauczania we Francji, w Niemczech, w Izraelu, one są tak przygotowane, że też epatują tych młodych ludzi tymi polskimi obozami koncentracyjnymi. Mnie bardzo rozśmieszyła pewna historia, jaka wydarzyła się w jednym z niemieckich miasteczek, gdzie w tamtejszym gimnazjum, zresztą o profilu historycznym, zorganizowano spotkanie z Abbą Naorem, no, prezentując, nagłaśniając, że jest to spotkanie z człowiekiem, z więźniem polskiego obozu śmierci w Stutthofie. Z taką sytuacją mamy do czynienia. Czyli krótko mówiąc, te młode pokolenia na Zachodzie, przechodząc przez ten filtr systemu edukacyjnego, one już mają zakodowane w świadomości polskie obozy koncentracyjne. I jak przyjeżdżają do Polski, to przyjeżdżają do kraju, w którym były obozy koncentracyjne. W takim myśleniu, zracjonalizowanym myśleniu obywateli Zachodu, no jest jasne, że Polacy musieli mieć coś wspólnego z tymi obozami koncentracyjnymi.
Albo tytuł książki, ktoś mi kiedyś tłumaczył, że gdzieś od dziecka to widział, jakaś taka książka chyba polska. Ale on długo nie mógł zrozumieć, jakby się to zakodowało, druga wojna zaczęła się w Polsce. Tytuł książki gdzieś tam... I skoro druga wojna... On cały czas miał, że druga wojna zaczęła się w Polsce, a więc to Polska, a to nie jest jednoznaczne, że Polska zaczęła drugą wojnę, nie? Ale co znaczy język, co znaczy tytuł, który może się właśnie wryć w podświadomość, nie?
Że... No więc właśnie, to jest kolejny problem związany z polityką historyczną. Niebawem będziemy mieli kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej.
74.
1 września 1939 roku. Ale tak naprawdę ten początek wojny, ten 1 września, to on jest tylko w naszej świadomości. W świadomości Francuzów wojna zaczęła się w maju 1940 roku, gdy Niemcy zaatakowały Francję. U Rosjan druga wojna światowa zaczyna się dopiero 22 czerwca 1941 roku, gdy Hitler zaatakował Związek Sowiecki.
Dla Amerykanów?
Dla Amerykanów wojna zaczyna się dopiero w grudniu 1941 roku, atakiem Japończyków na Pearl Harbor. Czyli krótko mówiąc, świat nawet nie wie, że ta wojna zaczęła się 1 września 1939 roku atakiem Niemiec na Polskę, po którym zaledwie 2 tygodnie później mieliśmy do czynienia z atakiem Armii Czerwonej na Polskę od wschodu i to był atak przesądzający całą tą wojnę. My musimy przebijać się z tym do świadomości Europejczyków, bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nawet nie podejmiemy takiej próby, to za kilka lat... ta historia II wojny światowej i rola Polski w niej będzie totalna,
wydawało się, bo już telefony będziemy przyjmować, wydawało się, że już będzie spokój z tą zachodnią, że tak powiem, historią, bo skupialiśmy się na wschodzie, prawda? A więc ten cały, no, białe plamy dotyczyły zawsze Rosji sowieckiej. Katyń, Smoleńsk i tak dalej, wywózki, komunizm. A tu okazuje się, że tam już troszeczkę zostało odpracowane, no to wracamy teraz znów do tej historii do 1945 roku. No ale cóż, tak widocznie jest, takie są też te współczesne zapędy. Panie doktorze, no, rozmawiamy, przyjmujemy telefon od naszych telewidzów i słuchaczy, którzy niewątpliwie się do nas będą chcieli dotelefonować. Zapraszamy. Numer dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy dwa numery 657-0013, 657-0014 i dwa telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Czekamy już, nie wiem czy są, telefony za chwileczkę będą, więc może mały przerywnik muzyczny będzie, a po nim rozmawiamy na te tematy o polskiej polityce historycznej. Nasz gość, pan doktor Leszek Pietrzak, historyk, publicysta, a także kiedyś, nie tak dawno, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Już teraz pan nie pracuje tam, ale na pewno jest, dużo serca tam było zostawione, panie doktorze, prawda? Bo to zawsze tworzyło się konkretne rzeczy, dzieła.
Tak, to były od początku praca w Instytucie, od chwili, gdy powstawał, gromadził archiwa, pierwsze programy, pierwsze jakieś sukcesy, osiągnięcia, więc no na pewno Instytut Pamięci Narodowej dużo zrobił dla polskiej pamięci, dla udokumentowania polskiej.
Jeszcze może dużo zrobić.
Jeszcze może dużo zrobić.
Teraz też, no dzisiaj ta łączka, prawda, i tych bohaterów, żeśmy wspominali, będziemy patrzeć. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Marian Ostoliński z Krakowa.
Witam panie Marianie.
Ja na tyle długo żyję, bo 71 lat i wiem, że na historię należy patrzeć z przymrużeniem oka. Powiedziałbym nieufnie. Nigdy tak naprawdę nie dowiemy się, jak się tak samo Bill Clinton, były prezydent USA, powiedział, że społeczeństwo USA nigdy nie dowie się, jak się rodzą gwiazdy w polityce. Chciałem powiedzieć tak. Historia, i to mnie zasmuciło, to uzależnione, jest uzależniona od polityki. Niemcy mogą się obrazić i nie inwestować w Polsce. Tu o to chodzi. Nie chodzi o nic. I dlatego Polacy godzą się na różne oszczerstwa, przeinaczenia i tak dalej. I na koniec powiem tak. Religia katolicka też jest uzależniona od polityki, czego przykładem jest II Sobór Watykański, gdzie ze strachu przed Żydami zakazano mówić, że Żydzi ukrzyżowali Jezusa. Na tym kończę.
Tak, no panie Marianie, pięknie pan zakończył, bo przeskoczyliśmy na tematy też historyczno-teologiczne. Nie chciałbym z panem teraz dyskutować o Soborze, bo tak nie było, tak trzeba powiedzieć w skrócie. Natomiast powracamy do tego, panie doktorze, no, że historia i polityka, że te naciski, no raczej z przymrużeniem oka tak do końca byśmy nie mogli patrzeć, no bo tam historia mówi nam o krwi, o przelewie krwi, o wydarzeniach, o bohaterach, o zdrajcach, więc raczej trzeba podejść bardzo poważnie i rzeczowo.
Trzeba podejść poważnie i rzeczowo. No niewątpliwie polityka historyczna jest na pewnym styku z polityką jako taką. Ale to nie znaczy, że polityka historyczna jest czymś negatywnym. W ostatnich latach, w ostatnich miesiącach nawet polityce historycznej usiłowano nadać takie negatywne konotacje, że to jest manipulacja historią, że to jest podporządkowywanie historii bieżącej polityce. Nie. Polityka historyczna nie musi mieć negatywnego znaczenia. Ja podałem na początku tej audycji ten przykład francuski, że Francuzi pokazują swoją historię przez pryzmat chwały oręża francuskiego. Nie pokazują Vichy, nie pokazują swoich klęsk, tylko pokazują historię chwały. I to jest właśnie polityka historyczna. I my również możemy prowadzić politykę historyczną w tym pozytywnym rozumieniu, mówić na przykład to, o czym wspomniałem, o polskim czynie zbrojnym, o polskim państwie podziemnym, o polskich bohaterach czasów II wojny światowej. No przecież historia rotmistrza Witolda Pileckiego nie była przez wiele, wiele lat znana światu. Jest to historia wyjątkowa, unikatowa. Amerykanie, gdyby w swojej historii mieli kogoś takiego jak Witold Pilecki, to zapewne już dawno nakręciliby ciekawy, wojenny film i to nagrodzony Oscarami z dobrą obsadą. No, niestety my historii Witolda Pileckiego przez wiele lat nie potrafiliśmy światu pokazać. I polityka historyczna to między innymi pokazywanie takich historii, jak historia rotmistrza Witolda Pileckiego.
No był dokument, jest dokument ostatnich lat, ale to film dokumentalny, po prostu taki jakby, taka troszeczkę teatr, prawda, inscenizacja, no ale to nie jest film fabularny, szeroki, piękny, który, jak pan mówi, mógłby to pokazać. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam, słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo, witamy, szczęść
Można?
Boże. Można, oczywiście.
Pokój dobro, witam serdecznie ojca prowadzącego i pana doktora, mówi Adam z Kalisza. Panie doktorze, no częściowo z panem się nie zgadzam, częściowo się zgadzam. My się jako Polacy chlubimy tym, że jako jedyne z państw Europy, znaczy jedno z nielicznych państw Europy, mieliśmy tak zwane polskie podziemie. Czesi tego polskiego podziemia nie ma, nie mieli po prostu. My mówimy, że walczyliśmy z okupantem, Czesi nie walczyli. I lepiej na tym myśli. O co mi chodzi? Za czasów Chrystusa było w Izraelu takie ugrupowanie, sykariusze. Od Sztybetu. Co oni robili? Oni chodzili za Rzymianami, tych Rzymian drżnęli, a Rzymianie co robili z Żydami? Ich krzyżowali. Czy pan sobie nie może skojarzyć, tak samo było u nas? No przecież polskie podziemie antykomunistyczne rzucało się na komunizm, na komunistów. Wiedzą, że z góry walka jest przegrana. Czyta pan na pewno Popiół i Diament, co zrobił Maciej Chomoński, rzucił się na komunistę. I co się później, co później było z tym?
Nie ma co patrzeć.
Jak się komuniści niestety odwzajemnili, tak samo było u nas. Mam przed sobą książkę, kupiłem, Obłęd 44 Piotra Ciechowicza. I zacytuję podtytuł tej książki. Na pewno panu książkę czytał, ojciec prowadzący też. Czyli jak Polacy zrobili prezes Stalinowi, wywołując powstanie warszawskie. I pan Ciechowicz normalnie mówi, że pieśń, podaje taki przykład, pieśń. Warszawskie dzieci budziemy wój. To jest pieśń morderców. Dosłownie nazywa. No jak można dzieci, skoro ja jestem ojcem, jestem, mam dzieci, mam wnuki w tym wieku, co te dzieci szły na rzeź, po prostu wysyłane przez powstańców warszawskich, 14-letni, 12-letni chłopcy. Warszawskie dzieci były dzieci wój. On się nie wstydzi, że chowić to i nazywać. Wysyłali ich na walkę przegraną, która była z góry przegrana.
Panie Adamie,
7.44, realie polityczne. Rzucaliśmy się na Niemców. Z czym? I jak było później dalej? Czyli rozróżnij męstwo, bohaterstwo Polaków, walkę, miłość ojczyzny, to jest zupełnie co innego, a decyzję o powstaniu warszawskim. Wielu mówi polityków, nie tylko ja. Proszę posłuchać, co mówił Anders. To mówili wielu polityków na temat wybuchu powstania. Decyzji wybuchu powstania. Ale o tym trzeba mówić. Tą książkę trzeba przeczytać na lekcjach historii. Dlaczego tak było? Kto nam miał pomóc? Anglicy na pewno nie. Rosjanie się cieszyli, że wybuchło powstanie. Że mogło 200 tysięcy Polaków zginąć i chłopców 12-13-letnich, którzy by teraz by żyli. I się śpiewa warszawskie dzieci, pójdziemy w wój. Pokój, dobro.
Dziękuję. Panie Adamie, dziękuję bardzo. Widzę, że pan doktor od razu komentarz do słowa pana.
No więc właśnie, bardzo ciekawa wypowiedź, zresztą nie jedyna dzisiaj, jaką można słyszeć. Ja powiem tak, no można napisać z perspektywy współczesnej książkę, patrząc na poszczególne wydarzenia z takiej perspektywy ekonomiki historycznej. Czyli czy warto, czy nie warto, czy opłacało się, czy się nie opłacało. I tak można patrzeć na historię. Ja myślę, że każdy kraj, każde państwo, każdy naród powinien znaleźć sens, głębszy sens w swojej historii. Sensem polskiej historii to jest to, że my zawsze byliśmy gotowi walczyć o swoją wolność, o swoją niepodległość. Mało tego, że byliśmy w stanie zapłacić za to najwyższą cenę, cenę swojego życia. I taki jest sens polskiej historii. Dzisiaj rozpatrywanie powstania warszawskiego w takich kategoriach, czy ono było opłacalne, nieopłacalne, takich czysto ekonomicznych, mija się z celem. To powstanie i tak by wybuchło. Ono by wybuchło dlatego, że Polacy byli wówczas gotowi walczyć o polską wolność, o polską suwerenność i byli w stanie oddać za to życie. tyle tytułem komentarza do wypowiedzi.
No, natomiast nie wiem, czy pan czytał. Ja nie czytałem jeszcze i nie wiem, czy się wezmę, żeby przy tą książkę Obłęd 44 przeczytać, bo wiele innych też jest ciekawszych książek o powstaniu, bym powiedział. Nie znam pana Zechewicza, tak tylko wiem, że była dyskusja, pewna się rozpoczęła. Może ona jest po to, żeby ta książka się sprzedawała. Natomiast nie ucz mi się też Powstania Warszawskiego na popiele i diamencie, prawda?
A więc właśnie...
Pana Andrzejewskiego, który wiemy, jak się zapisał w literaturze polskiej. Na pewno to nie jest lektura tych czasów.
No ja raczej również nie polecałbym, aby historię Powstania Warszawskiego, czy w ogóle postawy Polaków w tym okresie poznawać przez pryzmat popiołu i diamentu.
Bo wszystko można obrzydzić, panie dyrektorze, wszystko. Wszelkie wartości, jakieś ideały. Natomiast pokazać świetle takim też pozytywnym, ale prawdziwym jest bardzo trudno, nie? Bo trud, mozuł, nie wiem, bohaterstwo się trudno filmuje, opisuje, no bo to są sprawy, które gdzieś mają początek wewnątrz człowieka, w duszy, w świecie wartości. I ja nie wiem, czy ci powstańcy przeprowadzają jakieś referendum, co się bardziej opłaca, co mniej, czy warto, czy to będzie dla Stalina lepiej, czy gorzej. Oni po prostu kochali swoją ojczyznę, swoje miasto i szli, a czy te dzieci były zmuszane, no bo myślę, że tak nie można powiedzieć, że to było morderstwo jakieś ze strony rodziców, tylko po prostu oni patrzyli, ale to już są bardzo trudne tematy.
Ja również, ja bym w ogóle apelował, żeby nie patrzeć przez pryzmat wydarzeń w przeszłości, czy to było opłacalne, czy to było skuteczne, czy to było celowe, no bo tak możemy zakwestionować każde wydarzenie. Czy walka żołnierzy antykomunistycznego o podziemia była celowa, czy ona mogła przynieść zwycięstwo? Nie. Ale oni walczyli.
Może Rotmistrz Pilecki, gdyby podpisał lojalkę, byłby ambasadorem we Włoszech, czy
ktoś dzisiaj
czy
właśnie
w Londynie,
mógłby
poznał
postawić
języki,
pytanie, prawda? No jaki cel, czy to był człowiek przy zdrowych zmysłach, żeby pójść do Auschwitz, żeby tam zostać, żeby tam organizować opór, żeby uciec stamtąd? No to również z tej perspektywy wydaje się nieracjonalne. A był to człowiek, który całe swoje życie walczył za wolną Polskę, który zapłacił za to najwyższą cenę swojego życia.
I był bardzo świadomy.
Był bardzo świadomy
tego, co robił.
Więc tutaj takim... nie można patrzeć tak na wydarzenia z przeszłości w perspektywie takiej, nazwijmy to, historycznej ekonomiki.
Co by się opłacało bardziej? Prawda?
Co by się bardziej opłacało?
Może by się bardziej opłacało rzeczywiście z caratem pójść na układy totalne i tego powstania nie
koszta
robić.
Byłyby niższe, ktoś mógłby odpowiedzieć, prawda?
Pewnie.
Tak jak powiedziałem, jednak polska historia ma swój sens. Tym sensem jest właśnie walka o wolność, walka o suwerenność, gotowość do tego Polaków, gotowość poświęcenia swojego życia. I to jest ta prawda, jaka wypływa z polskiej historii.
Rozmawiamy, kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi
zawsze.
Ewa z Krakowa. Proszę ojcze, proszę pana profesora. Po pierwsze odniosę się do telefonu tego pana, który mnie oburzył.
Pan Adama.
Tak. Otóż jakiś czas temu zmarła moja sąsiadka, pani, która przeżyła wolę. Konkretnie mówiąc, tam zaczęło się powstanie i tam ludność pierwsza poniosła ogromne straty i nieszczęścia. I co ona mi mówiła? Mimo że właśnie oni największe straty ponieśli. Mówiła, że wybuch powstania był nieunikniony, że ludzie po prostu sami do tego padli. Gdyby nie była ogłoszona godzina bu, to i tak powstanie by wybuchło. I to był świadek, jej brat brał udział w powstaniu, zginął, zresztą córka jej zginęła i tak dalej. To samo mówią różni historycy i różni świadkowie tamtych czasów. Nigdy nie, że ten pan nie opowiada takich rzeczy, bo już więcej tego nie będę komentować, bo nawet nie ma sensu. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o drugiej sprawie. Tutaj na początku audycji pan profesor mówił o... Między innymi wspomniał o prezydencie Kaczyńskim i ja chciałam powiedzieć o takiej rzeczy. Bardzo wiele zrobił prezydent Kaczyński razem z panią Anną Walentynowicz. Od 2005 roku Pani Walentynowicz organizowała takie wspaniałe sympozja Troszkę o dom ojczysty. Wcześniej organizowała w Krakowie w Olandrach, od 2005 roku organizowała to w Warszawie z Sejmem i Kancelarią Prezydenta. I każda z tych konferencji poświęcona była innemu zagadnieniu. I sprawom gospodarczych, sprawom rodziny Unii Europejskiej, wydarzeniom sierpnia, wolnym związkom zawodowym i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, ponieważ ja brałam udział prawie we wszystkich tych spotkaniach, zresztą bardzo się przyjaźniłam z panią Walentynowicz, i teraz wyraźnie odczuwa się brak właśnie tych sympozjów, na które zjeżdżały tłumy, dosłownie tłumy ludzi z całej Polski. Prezydent bardzo wspierał i jeśli to było w Warszawie, w Sejmie jak mógł, to bywał również pan premier Kaczyński, bywała cała masa polityków. Bardzo jest brak Ani i tego, co ona robiła, ale jak mówię, przy pomocy pana prezydenta Kaczyńskiego. No chciałam po prostu jeszcze o tej stronie działalności pana prezydenta i przy okazji Ani wspomnieć.
Dziękuję bardzo pani Ewo, pozdrawiamy serdecznie. No cóż, no jeden słuchacz ma takie zapatrywanie, tutaj pani Ewa nas też z tym nie zaskoczyła, ale pokazała, że można mieć inne i myślę, że raczej ja się przychylam do pani Ewy, no trudno być tutaj jakimś sędzią, no ale jakieś takie racjonalne bardziej jednak jest. No, no książki się pisze, no książki są różne. No, historyk to też nie jest, prawda, osoba nieomylna, to on też jest publicystą poniekąd, prawda, pan, więc
tak. Tutaj pani podniosła jeden ważny aspekt, mianowicie aspekt taki, że prezydent Kaczyński angażował się osobiście w wiele inicjatyw historycznych, patronował wielu sesjom, konferencjom, wielu uroczystościom historycznym. To było widać. To właśnie jest przykład takiej też dobrej polityki historycznej, dobrej roli pana prezydenta, no bo prezydent państwa, rozumiejąc politykę historyczną, może tutaj odgrywać bardzo ważną rolę. My dzisiaj możemy żałować, że obecnie urzędujący prezydent, pan Bronisław Komorowski, takiej roli się nie podejmuje. No jego niestety nie widać przy takich historycznych rocznicach, przy takich inicjatywach dotyczących upamiętniania przeszłości czy upamiętniania naszych bohaterów. Niestety tego nie ma. Tak jak powiedziałem, to jest ważny aspekt. Prezydent państwa w polityce historycznej może odgrywać bardzo, bardzo ważną rolę.
Może i powinien.
I powinien. Oczywiście, że powinien.
No bo to jednak jest ten jakiś znak, symbol państwa polskiego.
Tak, on reprezentuje majestat Rzeczypospolitej.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam, jesteśmy razem, słuchamy.
Halo.
Tak, proszę bardzo.
Mogę mówić, tak?
Tak, tak.
Mam w związku z polityką historyczną taką refleksję, chciałem się podzielić.
A kto mówi jeszcze?
Andrzej z Wrocławia.
Pan Andrzej. Słuchamy, panie Andrzeju.
W październiku 2009 roku, szukając w internecie danych na temat uwięzienia i śmierci mojego ojca, który był polskim nauczycielem matematyki i fizyki głównie, i natrafiłem na nieprawdziwe i bulwersujące dane w internecie. To znaczy obok nazwisk więźniów, którzy nie przeżyli obozu, a ogromna większość nie przeżyła, było umieszczone na stronach internetowych oznaczenie ZM od słowa zmarł, zmarła, a następnie data śmierci. No i dopiero moje dwuletnie interwencje pisemne i telefoniczne, najpierw do Muzeum w Oświęcimiu, a później do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, spowodowały, że po dwóch latach, w październiku 2011 roku dokładnie, ministerstwo zmieniło to oznaczenie przy tych więźniach, którzy zostali zamordowani, i zamiast ZM od zmarł, zmarła, wpisali na tych stronach internetowych zgin, od słowa zginął, zginęła. No i mam takie pytanie i refleksję, że dlaczego dopiero tak zwany zwykły obywatel musiał tym się zająć. Dlaczego nikt z historyków, nikt z dziennikarzy, nikt z polityków tym się nie zajął? Przecież to było kłamstwo, to była część kłamstwa oświęcimskiego. Ci ludzie nie umierali w tym obozie, bo oni tam nie jechali dobrowolnie. Byli zawożeni tam siłą i mordowani. No i mam taką refleksję, że zgin zginęła też nie odzwierciedla prawdy, która tam siedziała w tym obozie.
Tak jest. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję również.
I myślę, to też jest przyczynek, prawda, do pokazania konkretnej prawdy historycznej. Zamordowani, prawda, w obozie, a nie...
No więc właśnie, takich błędów mamy mnóstwo jeszcze w Polsce. Musimy wiele informacji sprawdzić, zweryfikować.
Czy informacje niemieckiej strony były takie, że przychodziły ulotki, karteczki, tak, że zmarł na serce, prawda?
No więc właśnie wiele urzędowych zapisów nie odzwierciedla faktycznej prawdy. To rzeczywiście tutaj pan zwrócił na problem, z jakim w zasadzie my się spotykamy nagminnie w tej chwili w Polsce, że wiele tych zapisów w wielu dokumentach jest, nie odpowiada prawdzie. To jest ten problem, z którym się spotykamy. No cóż, szybko nie pozbędziemy się tego problemu, bo to wymaga lat pracy nie tylko historyków, ale również wielu osób, wielu instytucji, które odpowiadają za dokumentację tego typu zdarzeń.
Ciekawe, kto następny. Bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Darek z Warszawy, między innymi jeden z obrońców krzyża. Część powiem o tej polityce historycznej. No, bardzo wiele można by było tu mówić. To, co się wydarzyło w 1939, a później w 1940, czyli Katyń, ten Katyń trwa. Trwa do dziś, a głównym najeźdźcą, głównym zbrodniarzem tego Katynia to są po prostu, ja uważam, w znacznej części potomkowie ich, sędziowie i prokuratorzy. W znacznym stopniu. Ja nie mówię, że może wszyscy, ale wszyscy sędziowie i prokuratorzy są temu winni. I to, co właśnie przyniosła II wojna światowa, to mamy dzisiaj tego skutki. Powiem w ten sposób. 30 organizujemy pod Sejmem taką akcję, to będzie jak gdyby przygotowanie przedpola dla Dudy. To, co obiecał. Jestem jednym właśnie ze współorganizatorów takiej akcji Pomidorem w Sejm. Będzie troszkę może zabawy, ale dla wielu będzie to poważna akcja, poważna po prostu taka debata. Co dalej z naszą ojczyzną? Co zrobić z obecnym najeźdźcą?
No ale panie Darku, musimy pamiętać, że mamy temat polska polityka historyczna, natomiast marsze czy jakieś tam manifestacje są ogłaszane może w innym czasie przez organizatorów. Na razie mówimy o marszu, o takim spotkaniu Solidarności. Punkt kulminacyjny to będzie sobota, 14 dzień września. Także dziękujemy za to, starajmy się trzymać tematu jednak konkretnego. Polska polityka historyczna, naszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak, historyk, publicysta. Mamy telefon jeszcze jeden, bardzo prosimy, chyba zdążymy w tej części naszego programu, bo potem przenosimy się do Radia Maryja po 21.40. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
A teraz i zawsze witamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana doktora. Jerzy z Radomia się kłania. Chciałbym jeszcze przez chwilkę nawiązać do tych wypowiedzi o powstaniu warszawskim, ponieważ tutaj były takie wypowiedzi, jakoby to powstanie nie miało sensu i tak dalej. Więc jestem tutaj przeciwnikiem tych wypowiedzi. Uważam, że miało głęboki sens wieloaspektowy i co rzadko się podkreśla, miało również sens militarny. Nie mówi się też, czy mówi się mało o tym, że zanim wybuchło powstanie, jeszcze na południu trwały walki. Jeszcze one wybuchły pod koniec lipca o Republikę Pińczowską. W ramach Republiki Pińczowskiej to była część szerszego planu. Powstanie warszawskie było częścią szerszego planu i stworzyło doskonałą sytuację militarną dla Armii Czerwonej, której Stalin nie wykorzystał, nie brał pod uwagę względów wojskowych, tylko niestety względy ideologiczne. I tutaj powstanie warszawskie demaskuje jednocześnie oba systemy totalitarne, które sobie z Warszawą podały ręce i tu byli zgodni co do tego, żeby dokonać zemsty na Polakach, na Polsce i dokonać wielkiej masakry. I to pokłosie tego, co się wydarzyło wtedy nad Warszawą, można powiedzieć, że to myślenie no, odbija się, czy to kłamstwo odbija się do czasów dzisiejszych i trwa jeszcze, prawda? Więc to tyle, jeżeli mogę uzupełnić. Także nie zgadzam się z tymi wypowiedziami. Powstanie miało wielki sens i moralny, i patriotyczny, i także również militarny. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i bardzo dziękuję za umożliwienie wypowiedzi. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Jerzy, dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy. No właśnie, panie doktorze, wracamy do tego tematu, bo tak, było kilka audycji poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Był pan doktor habilitowany Romuald Szeremietiew, potem jeszcze powracało to w aktualnościach dnia. Myślę, że pytanie, czy w ogóle kto napędza ten temat dyskusji po tylu latach, czy było potrzebne, czy nie. To już po prostu ono się wydarzyło, stało się tysiące ofiar, ale też i było konkretnym znakiem, budzeniem się Polaków, Warszawa walcząca. Oczywiście, że może były inne nadzieje, że inaczej się potoczą losy tego powstania, ale czy gdzieś tu nie jest jakiś taki, ktoś tutaj nie nakręca tego typu dyskusji narodowej teraz po tylu latach? Jak pan ocenia to?
No mnie się wydaje, że tutaj to jest taka próba zaistnienia pewnego w obszarze historycznym, w obszarze publicystyki historycznej, podejmowanie Powstania Warszawskiego w takiej perspektywie, prawda? I wydaje mi się, że no, autor książki Obłęd 44, no, on w jakiś sposób liczył na to, że ta książka będzie głośna, będzie zauważona, będzie ogniskowała dyskusję. A wiadomo, no, nic nie jest lepszą reklamą, jak dyskusja wokół książki.
No właśnie, żeby ktoś tam jeszcze mądrzejszy troszeczkę może bardziej zwrócił uwagę na taką typu książkę. No ale mówię, zamiast poświęcić, i są piękne publikacje, jak oni się organizowali, skąd brali broń, jak rozbrajali Niemców, było ich mniej, a Niemców więcej, hitlerowców, prawda? Jak korzystali z pomocy mieszkańców, bo przecież część mieszkańców pod koniec opuściła też Warszawę, nie? Losy po powstaniu. To skupiamy się na tym momencie, tak właśnie chcę wejść w położenie, na przykład myślę o panu profesorze Witoldzie Kierzunie, który był powstańczym, prawda? Jeszcze żyje. Jak on słucha tego typu teraz dyskusji, chyba serce pęka.
Szanowni
prawda?
Państwo, no ja jeszcze raz chciałbym tutaj to podsumować w ten sposób. No nie można patrzeć na jakieś wydarzenie, w tym wypadku Powstanie Warszawskie, z perspektywy tego, że dzieci nie miały mleka, brakowało wody, czy wielu innych rzeczy. Powstanie Warszawskie było walką Polaków o niepodległość, o suwerenność. Było kolejnym dowodem, że oni chcą walczyć o to i chcą ponieść najwyższą ofiarę. I tak trzeba to czytać. I nie można rozpatrywać Powstania Warszawskiego w aspekcie jakimś takim zupełnie dziwacznym.
Nie, bo wrócimy, panie doktorze, do momentu, że po co minister Beck wypowiedział się tak inaczej w Sejmie? Dlaczego, nie wiem, prezydent Mościcki nie podpisał aktu kapitulacji i Ryt Śmigły nie oddał Polski na przykład Hitlerowi w 1939 i byłoby po kłopocie, prawda? Po obiedzie, no.
Tak, ja jeszcze
absurdów możemy.
Ja jeszcze dodam tyle, że Powstanie Warszawskie należy czytać w tym ogniwie, całym ogniwie walk Polaków o suwerenność i niepodległość, że to jest pewna ciągłość polskiej historii, pewien sens naszej historii. Walka o niepodległość i gotowość poświęcenia dla tej walki swojego życia. I Powstanie Warszawskie jest właśnie jednym z tych ogniw. Może najważniejszym, ale jednym z tych ogniw łańcucha dziejowego.
I dlatego tak bardzo ważna jest rozmowa i praca nad polską polityką historyczną. Żebyśmy właśnie mieli jak najwięcej argumentów i mogli też, oczywiście pozytywnie, bo nikt tutaj nie zaprasza do jakiejś tam bitwy słownej, ale na zasadzie artykułów, wypowiedzi, nawet polemicznych, ale nasączonych faktami i jakąś taką realnością, bo realizm historyczny jest też bardzo ważny, bo możemy, prawda, wchodzić na różne takie etapy i to nic to nie da, tylko po prostu patrzeć na konkrety i oceniać to, co się wydarzyło.
Bardzo łatwo jest dzisiaj zdeprecjonować własną historię, zakwestionować. O wiele trudniej, szanowni państwo, jest prowadzić nowoczesną politykę historyczną, politykę, w której, która by pokazywała naszą historię światu.
Oczywiście. Drodzy Państwo, nasz gość, pan doktor Leszek Pietrzak, historyk, publicysta i kiedyś pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej. Zapraszamy na dalsze rozmowy w Radiu Maryja po godzinie 21.40. Będziemy chcieli dalej rozmawiać na temat polskiej polityki historycznej. Panie dyrektorze, dziękuję za ten czas spędzony razem z naszymi słuchaczami i w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wiemy również, że pan też publikuje, możemy szukać pana publikacji, książek, szczególnie też w internecie. Jest pan obecny, tak?
Tak. Publikuję zarówno w tytułach prasowych, jak i w portalach internetowych. Dość dużo mojej publicystyki jest. Wszystkie moje publikacje gromadzone są w takiej serii wydawniczej Zakazane historie, gdzie piszę o tematach nieznanych, zapomnianych, albo piszę na nowo o już znanych tematach.
A zapytam na koniec, tak może jeszcze osobiście, czy historia z IPN-em jest już zakończona tak na trwałe, czy jest jeszcze może jakaś możliwość powrotu kiedyś?
Być może, nie wykluczam tego. W Instytucie Pamięci Narodowej pracowałem w latach 2000-2007. W tej chwili jestem na urlopie bezpłatnym w Instytucie Pamięci Narodowej, a więc mam administracyjną możliwość, żeby wrócić do Instytutu, ale jak będzie w przyszłości, zobaczymy.
Zobaczymy. A my zobaczymy się już i usłyszymy niedługo po 21.40. Serdecznie zapraszamy do Radia Maryja, dziękując tymczasem naszym słuchaczom, telewidzom za udział w naszej audycji. Zapraszamy za 2 godziny.